Serdecznie pozdrawiamy wszystkich, którzy są właśnie zainteresowani, którym leży na sercu sprawa ekologii. Myślę, że takich osób jest bardzo wiele. Każdy z nas powinien dbać o środowisko naturalne, o ten krajobraz, który nas otacza, który jest nam dany przez Pana Boga. Dany i zadany, abyśmy go utrzymywali, tak, żebyśmy pielęgnowali, troszczyli się o środowisko. I na antenie Radia Maryja w dniu dzisiejszym serdecznie witam panią Małgorzatę Golińską, wiceminister środowiska, głównego konserwatora przyrody. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam.
Pani minister, zanim przejdziemy do tego kluczowego tematu naszego dzisiejszego spotkania, to właśnie jak ma się przyroda w Polsce, w naszej ojczyźnie?
No myślę, że my możemy być dumni z tego, jak chronimy polską przyrodę. Większość naszych terenów leśnych jest w rękach Lasów Państwowych, czyli organizacji, która ma tradycję ponad 90 lat. Większość obszarów chronionych Naturą 2000, pomników przyrody, rezerwatów przyrody również znajduje się na terenach Lasów Państwowych, co też pokazuje, że ta ochrona jest prowadzona bardzo dobrze. Ale co najważniejsze, my nie tracimy nic z różnorodności biologicznej na terenie naszego kraju. A raczej w drugą stronę często chronimy i odtwarzamy gatunki, które byłyby zagrożone wyginięciem. Tak chociażby działo się z naszym żubrem.
Pani minister, też korzystając z okazji, że właśnie pani jest wraz z nami podczas dzisiejszych porad ekologa, temat, który wielu z naszych radiosłuchaczy no leży na sercu, to kwestia właśnie Puszczy Białowieskiej. Jaka jest sytuacja no, tego pomnika przyrody naszej ojczyzny?
Sytuacja w Puszczy Białowieskiej jest trudna. Ona jest skomplikowana już od ponad 10 lat. Wszystko zaczęło się tak naprawdę od decyzji politycznej, czyli takiej, która była podyktowana naciskami, a niekoniecznie podstawą merytoryczną. Puszcza to teren, który jest dobrze chroniony, bo jest z jednej strony objęty ochroną poprzez stworzenie tam parku narodowego i w tym parku są najcenniejsze obszary wyłączone z użytkowania i tutaj jakby nikt w to nie ingeruje. Ale jest też druga część puszczy, lasy gospodarcze, które były do tej pory zarządzane przez leśników i w których jakby codzienności również brali udział przedstawiciele społeczności lokalnej i były na tyle dobrze zarządzane przez leśników, że pojawiło się grono ludzi w Polsce, którzy zażądali, żeby tą ochronę w postaci Parku Narodowego tą ochroną objąć całość tego terenu, bo w ich ocenie był również tak samo cenny. Nie udało się tego zrobić, dlatego że w Polsce prawo stanowi, że zgodę na takie działanie muszą wydać również lokalne samorządy, a te takiej nie wydały. W związku z tym spróbowano obejść to polskie prawo i zgłoszono cały teren puszczy do objęcia, do wpisania na listę Światowego Obszaru Dziedzictwa UNESCO, precyzując również, co można, a czego nie można tam robić. I te zapisy, które zgłosił poprzedni rząd do UNESCO, spowodowały, że dzisiaj jesteśmy w olbrzymiej trudności, jeśli chodzi o zarządzanie tym kompleksem. I z jednej strony przyroda wskazuje nam, że powinniśmy jej pomóc, bo przestała sobie radzić z kornikiem drukarzem i to powinno było się dziać już dawno temu. Z drugiej strony sami jako rząd polski w 2012 roku zaproponowaliśmy, żeby obserwować wyłącznie procesy naturalne na terenie Puszczy Białowieskiej, czyli nie reagować, jeśli będzie się działo. I o tym mówią dzisiaj organizacje ekologiczne i o tym bardzo często mówi również opozycja, ale zapominają o jednej rzeczy, że z drugiej strony zgłosiliśmy również drugie kryterium dotyczące ochrony różnorodności biologicznej i zapominają również o tym, że jesteśmy w Naturze 2000, jeśli chodzi o obszar puszczy i zobowiązani poprzez to do ochrony istniejących tam siedlisk, a nic nie robienie w przypadku wielu siedlisk prowadzi do ich degradacji lub utraty. I to jest jakby ten duży problem oczekiwania z jednej strony organizacji społecznych, opozycji, Czyli tak naprawdę w wielu miejscach niestety oczekiwania polityczne, a z drugiej strony potrzeby przyrody, które do tej pory leśnicy bardzo dobrze równoważyli. Tam, gdzie zadania mogły czy powinny były być wykonywane, były wykonywane i nic nie traciliśmy z bogactwa naszej puszczy, a tam, gdzie leśnicy dochodzili do wniosku, że nie ma potrzeby ingerencji w przyrodę, zostawiali to. Dzisiaj niestety, tak jak powiedziałam, decyzją polityczną jesteśmy w olbrzymim bałaganie i próbujemy sobie z tym poradzić. Procedowane są nowe dokumenty, na podstawie których będzie można pozyskiwać drewno na terenie fragmentów Puszczy Białowieskiej, ściśle określonych fragmentów, które spowodują z jednej strony zabezpieczenie tych działań, które mają doprowadzić do zachowania lub przywrócenia siedlisk, a z drugiej strony mają zapewnić bezpieczeństwo ludziom tam przebywającym, mają obniżyć zagrożenie pożarowe i to wszystko jakby ma być zgodne z prawem polskim przede wszystkim, z prawem Unii Europejskiej i zgodnie z kryteriami wpisu na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Pani minister, dziękujemy za to przytoczenie nam tej aktualnej sytuacji Puszczy Białowieskiej. Też trzymam kciuki, aby to wszystko służyło. Służyło naszej ojczyźnie, służyło dobru przyrody. I tak, pani minister udostępniła nam informacje o środowisku. I teraz przechodzimy do meritum naszego dzisiejszego spotkania. Temat nowelizacja ustawy właśnie o udostępnianiu informacji o środowisku. Dzisiaj ta nowelizacja ma być głosowana w Senacie. Pani minister, jest to dość kontrowersyjna sprawa. Czy możemy poprosić o kilka słów właśnie o co chodzi w tej nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku?
Mhm. Więc tą zmianę przygotowała Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, czyli jednostka nadzorowana przez ministra środowiska, przygotowała w oparciu o przeprowadzone analizy funkcjonowania dotychczasowych przepisów, w oparciu o doświadczenie w stosowaniu tych przepisów w ramach regionalnych dyrekcji ochrony środowiska i zaproponowała, aby uszczegółowić wiele wątpliwości interpretacyjnych istniejących w dotychczasowej ustawie, usunięcie luk prawnych oraz tych zapisów, które utrudniały lub opóźniały proces wydawania decyzji środowiskowej. Dlaczego decyzji środowiskowej? Bo to warto też wyjaśnić, co to jest. To jest taka decyzja, która ma za zadanie tak ukształtować przedsięwzięcie, które ma się pojawić na danym terenie, aby w jak najmniejszym stopniu pogorszyło środowisko i to jest jakby klucz do wydawania kolejnych innych dokumentów, które później się na późniejszym etapie pojawiają. Więc od tego, jak dobrze jest wydana decyzja środowiskowa, zależy powodzenie całej inwestycji. I w związku z tym, że chcieliśmy usprawnić wydawanie tej decyzji, usunąć wątpliwości, zaproponowaliśmy zmianę tej ustawy, ale też zmiana tej ustawy ma usunąć uchybienia, które wykazała nam Komisja Europejska w zakresie transpozycji jednej z dyrektyw. Tak więc ta nowelizacja spełnia kilka aspektów, czyli pierwsze usunięcie uchybień, czyli zapewnienie transpozycji jednej z dyrektyw, zmniejszenie biurokracji, przyspieszenie postępowań, usunięcie luk prawnych i doprecyzowanie, uszczegółowienie tam, gdzie są jakieś wątpliwości interpretacyjne. I taki cel przyświecał tej propozycji. Natomiast, tak jak ojciec powiedział, faktycznie zdarzyło się, że wywołuje ona dzisiaj sporo kontrowersji. Są to kontrowersje, które są podsycane przez organizacje pozarządowe, poprzez media, które sprzyjają tym organizacjom. I dzisiaj, jeśli ktoś opiera swoją wiedzę wyłącznie na tych doniesieniach, faktycznie może czuć się zaniepokojony, dlatego że w tych informacjach, które przekazują media, jest taka postawiona teza, że te propozycje mają osłabić udział społeczeństwa właśnie w wydawaniu decyzji środowiskowych, co tłumaczy się tym, że od dzisiaj mieszkańcy nie będą mogli brać udziału, ani nawet często mieć wiadomości na temat tego, co mogłoby albo będzie się działo u nich za płotem. To jest absolutną nieprawdą, to jest gra na emocjach, niestety bardzo daleka od merytorycznych założeń i skutków tej ustawy.
I tu jest właśnie pewnego rodzaju rozbieżność, ponieważ między innymi według ekologów ustawa będzie, tak, to jeszcze trzeba doprecyzować, kto to jest tym ekologiem, będzie między innymi ograniczać udział właśnie obywateli w opiniowaniu i to pogarsza ochronę prawną tych, którzy sąsiadują z terenem inwestycji podlegającej procedurom środowiskowym. O tym także mówi, ostrzega Rzecznik Praw Obywatelskich. Z kolei z drugiej strony pan minister środowiska podkreślił, że ustawa likwiduje absurdy i daje społeczeństwu realny udział w opiniowaniu inwestycji. Zatem mamy tutaj dwie zupełnie rozbieżne wizje. Czy moglibyśmy właśnie odnieść się do jednej i drugiej strony?
Tak. Przede wszystkim ten projekt nie przewiduje zmiany żadnego przepisu, który osłabiałby kontrolę społeczną. Nawet nie zmienia żadnego przepisu, który dotyczyłby wprost uprawnień organizacji ekologicznych, choć te uprawnienia na terenie Polski w stosunku do uprawnień organizacji ekologicznych w innych krajach Europy są niezwykle duże, niezwykle szerokie. Ale tego nie zmieniamy. Nie zmieniamy też, nie zmniejszamy wymagań, które dotyczą inwestycji uciążliwych, czyli nieprawdą jest, że dzisiaj spalarnie, chlewnie, fermy norek będą mogły być bez naszej wiedzy tuż pod naszym oknem stawiane, bo coś ta ustawa dopuszcza. Absolutnie nie. Natomiast ustawa, tak jak powiedział pan minister, likwiduje absurdy i uszczegółowia kwestię, kto jest stroną, czyli kto mógłby wziąć udział w postępowaniu. Do tej pory było tak, że stroną może być właściciel działki, która bezpośrednio przylega do tej, na której będzie realizowane przedsięwzięcie. Czyli na przykład, i to znam z mojego biura poselskiego, kiedy przychodzili do mnie mieszkańcy mojego powiatu szczecineckiego i powiatów sąsiednich, czyli na przykład, jeżeli miała być gdzieś postawiona farma wiatrowa i jeden z wiatraków na przykład był w odległości niewielkiej, bo 50 metrów od jednego z mieszkańców, on nie mógł być stroną, dlatego że od tej inwestycji jego działka była oddzielona drogą. Mimo tego, że bezpośrednio skutki tej inwestycji mogłyby jego dotyczyć. Więc działki bezpośrednio przylegające. Z drugiej strony były takie sytuacje, kiedy na przykład dokonywano remontu drogi lub mostu na rzece i wiadomo, że i droga, i rzeka to są działki, które ciągną się przez kilka kilometrów albo nawet kilkanaście kilometrów. I w związku z tym wszyscy, których działki przylegały bezpośrednio do tej drogi lub do tej rzeki, na całej długości mogli i stawali się stronami tego postępowania, mimo tego, że lokalizacja tego mostu bądź remont danej drogi na wybranym odcinku w żaden sposób ich nie dotyczył i dotyczyć nie mógł. To jakby powodowało wielkie komplikacje, ta duża ilość stron, które nie były właściwie, nie były pod żadnym wpływem tej inwestycji, musiały być brane pod uwagę przez inwestora, zawiadamiane, informowane. Jakby cała ta biurokracja była rozbudowana. I dzisiaj proponujemy, żeby tą bezpośrednio przylegającą działkę zamienić na teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, który się znajduje w odległości 100 metrów od granic tego terenu. To znaczy, że nawet jeśli oddziela nas droga lub rzeka, a mieścimy się w tych 100 metrach, automatycznie z racji tej bliskiego sąsiedztwa stajemy się stroną, a z drugiej strony, jeśli chodzi o te inwestycje liniowe, jeśli mieszkamy kilka kilometrów dalej niż inwestycja, to na mocy tego przepisu nie stajemy się stroną. Ale co ważne, to nie jest jedyne kryterium, które dopuszcza nas do bycia stroną, bo gdyby ono było jedyne, to faktycznie można byłoby się obawiać. Natomiast są jeszcze dodatkowe dwa kryteria, które są zabezpieczeniem dla tych mieszkańców, których obszary działek nie znajdują się w tej odległości 100 metrów, a mianowicie stroną będą mogły być również te osoby, których działki w wyniku realizacji tej inwestycji czy tego przedsięwzięcia mogłyby, na których działkach byłyby przekroczone standardy jakości środowiska lub jeżeli w wyniku tego przedsięwzięcia oni doznaliby ograniczenia w zagospodarowaniu swoją nieruchomością. Więc to jest bardzo szeroka kwestia i przykłady, które próbowały podać organizacje pozarządowe, które przytaczały chociażby chlewnie, spalarnie czy hodowlę, jak dobrze pamiętam, chyba kurczaków. Wszystkie te przypadki szczegółowo Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zweryfikowała i okazało się, że w każdym z podanych przypadków z kilku stron uczestniczących dotychczas w postępowaniu ta liczba stron się zwiększała do kilkunastu lub nawet ponad 20, więc to pokazuje, że jednak to, co my proponujemy, rozszerza udział społeczeństwa, daje im większą szansę do tego, żeby mieli i mogli decydować o tym, co się dzieje w ich najbliższym sąsiedztwie.
Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku to temat naszego dzisiejszego spotkania w poradach ekologa na antenie Radia Maryja. Naszym gościem jest pani Małgorzata Golińska, wiceminister środowiska, główny konserwator przyrody. Zapraszam również radiosłuchaczy do współtworzenia czasu naszego dzisiejszego spotkania. Numery kontaktowe z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56, numery w naszej rodzinie 536 600 lub 536 600 200. Serdecznie zapraszamy. Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, temat naszego dzisiejszego spotkania w poradach ekologa, a przypomnijmy, naszym gościem jest pani Małgorzata Golińska, wiceminister środowiska, główny konserwator przyrody. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca, witam serdecznie panią minister. Józef z Podkarpacia, diecezja Przemyska. Ja chciałem zapytać panią minister właśnie o wycinkę drzew na tych globalnych, bo to jest teraz w tej chwili, znaczy w tym czasie, to od lat gdzieś 70. rozpoczęła się taka globalna wycinka las. A chodzi mi o to, żeby tą wycinkę przykładowo moim zdaniem ograniczyć w okresie lęgowym, bo jednak jest to ogromne zagrożenie dla ptaków, kiedyś w latach 50. ta wycinka była ograniczona. Ona się rozpoczynała się przykładowo w listopadzie, kończyli już tą taką globalną wycinkę w marcu. No w tej chwili na okrągło wycinają. I czy jest zwracana uwaga na stare drzewa, gdzie są dziupli, zwykle drzewa zostawić, ale moim zdaniem, czy jest taka możliwość, żeby ograniczyć w tym okresie, kiedy są lęgi. To tam ekolodzy wiedzą, przyrodnicy, ile miesięcy tam te ptaszki sobie robią gniazda i składają sobie jajka, żeby im tam nie przeszkadzać. I po prostu No bo jednak jest to zagrożenie przykład dla przyrody. Taka globalna wycinka w okresie lingowym. Młodzi nie w okresie lingowym. Bo
tak, panie Józefie.
No kiedyś, kiedyś nie było takiej globalnej wycinki. W ogóle nie było, tylko znaczy takiej globalnej. No,
tak, panie Józefie, już myślę, że uchwyciliśmy kwestię, którą pan podjął. Bardzo panu dziękujemy za to pytanie. Pani minister, prosimy.
Ja też bardzo dziękuję za to pytanie, bo ono jest, jakby to też pokazuje, jak bardzo nasi słuchacze, ale obywatele Polski są zorientowani w ochronie przyrody, jak bardzo ją kochają. Ale kochają ją też leśnicy, którzy prowadzą gospodarkę leśną. W związku z tym zwykle, kiedy przystępują do planu cięć, to już na tym etapie weryfikują obszar, na którym te cięcia będą prowadzone, przechodząc go po prostu wzdłuż i wszerz i jeśli już na tym etapie zlokalizują istnienie drzew dziuplastych, czyli drzew, na których są gniazda, to już na mapach zaznaczają, żeby jeśli do takich cięć przystąpią za rok czy za dwa, żeby tego faktu nie pominąć. Później wchodząc już na powierzchnię, z której jest plan pozyskania drewna, trzymają się tych założeń, ale jakby za każdym razem ponownie weryfikują, czy te dziuple są, czy nie pojawiły się jakieś nowe gniazda i zawsze starają się takie drzewa ochronić i pozostawić bez wycinki, choć zdaję sobie sprawę, że mogą się zdarzać przypadki, kiedy nie uda się zabezpieczyć i nie zaingerować w taką i nie pozyskać drzewa, na którym zostało przegapiona na przykład jakaś dziupla bardzo wysoko umiejscowiona. Ale warto też wskazać, że leśnicy co roku dowieszają budek lęgowych, czyli sami również stwarzają takie miejsca do rozrodu dla ptaków, zwiększając również jakby szanse wzrostu liczebności różnych ptaków, które wtedy znajdują sobie tam miejsce do założenia nowego gniazda i złożenia jaj. Te budki są corocznie czyszczone, weryfikowane, czy są zasiedlone. Bardzo często również przez organizacje pozarządowe, które zajmują się typowo ptakami, jakie ptaki zasiedlają te budki. One są czyszczone i w kolejnych latach ponownie zasiedlane, więc to też warto wskazać. Ponadto jeśli mamy do czynienia z na przykład drapieżnikami, które są objęte ochroną, to wokół tych gniazd wyznacza się strefy ochrony, w których nie prowadzi się żadnych działań. I to są strefy ochrony ścisłej, w których się w ogóle nie prowadzi działań, bądź strefy ochrony częściowej, w których właśnie wchodzi się z działaniami dopiero po konkretnej dacie, czyli po zakończeniu okresu lęgowego. Tak więc myślę, że leśnicy bardzo dbają o to, żeby dbać o te lęgi ptaków i żeby nie umniejszać i nie próbują nie ryzykować jakby stworzenia zagrożenia dla istniejących ptaków, a jeśli gdzieś takie przypadki mają miejsce, to są to naprawdę przypadki pojedyncze, które nie wpływają na to, że uszczuplamy funkcjonowanie jakiegoś gatunku.
Dziękujemy. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże. Monika, ja dzwonię z okolicy Ostrołęki. Generalnie przysłuchuję się tej bardzo ciekawej tej rozmowie i generalnie z opinii pani minister. I zaintrygowała mi kwestia ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie. Ponieważ trzeba przyznać, że wśród moich najbliższych sąsiadów i generalnie w mojej okolicy przyjęcie tej ustawy i generalnie rozpoczęcie procedowania tego spotkało się naprawdę z bardzo dużą radością i bardzo cieszę się, że wreszcie pojawiły się jednak osoby, które chcą uregulować tę kwestię, ale jednocześnie w mediach i to akurat nas bardzo intryguje. Ciągle spotykamy się z taką opinią tutaj rzecznika przede wszystkim praw obywatelskich, który w sposób bardzo mocny krytykuje tę ustawę. I chciałabym poprosić o komentarz panią minister, czy nie wiem, orientuje się, czym może być to spowodowane, że jednak no, taki bardzo brutalny atak na właśnie te regulacje jest przypuszczany przez właśnie rzecznika praw obywatelskich.
Dziękujemy pani Moniko, pozdrawiamy.
Dziękuję.
Pani minister, prosimy.
Ja mam wrażenie, że Rzecznik Praw Obywatelskich bardzo często staje w opozycji do obecnego rządu, niekoniecznie mając do tego faktyczne podstawy. I trochę mam wrażenie, że również tak dzieje się w tej sytuacji. Rzecznik wraz ze swoimi przedstawicielami był obecny w Senacie, wtedy kiedy na komisji była omawiana ta ustawa już po procedowaniu w Sejmie. Wystosował również zawczasu pismo do przewodniczącego tej komisji, na które zostaliśmy przez przewodniczącego zobligowani do udzielenia odpowiedzi i odnieśliśmy się do wszystkich uwag, wskazując na to, że wątpliwości, które podnosi pan rzecznik, w wielu miejscach wynikają z błędnego rozumienia zapisów ustawy lub błędnej interpretacji założeń. Mam nadzieję, że to nasze wyjaśnienia uspokoiły pana rzecznika i że te przykłady, które podawaliśmy w trakcie komisji senackiej, ale które również są do wiadomości wszystkich państwa, bo wystarczy wejść na stronę Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska www.gdos.gov.pl, gdzie one są zaprezentowane i mam nadzieję, że dzięki temu te wszystkie wątpliwości są rozwiane. Rzecznik Praw Obywatelskich obawiał się i o tym mówił, że jeden z zapisów, który pojawił się w tej ustawie, może ograniczyć prawo organizacjom pozarządowym, a mianowicie mówił o sytuacji, którą wprowadziliśmy tą ustawą, że zawieszenie postępowania może nastąpić na wniosek inwestora bez zgody wszystkich stron uczestniczących w postępowaniu, o ile nie naruszony jest interes społeczny. I tutaj pan rzecznik miał wątpliwości, sugerując wprost, że do tej pory poprzez na przykład brak zgody na zawieszenie postępowania w czasie tego zawieszenia inwestor, bardzo często również gmina, może dosłać uzupełnienie wniosku, może przeprowadzić kolejne postępowania, żeby te jego dokumenty były bardziej merytoryczne i jeszcze lepiej przygotowane, że organizacje bardzo często wykorzystywały ten brak zgody na zawieszenie do tego, żeby zablokować jakąś inwestycję, a dzisiaj jakby tą możliwość im odbieramy. Więc być może tutaj jest faktyczna przyczyna tej dużej wrzawy medialnej, która jest wywołana, czyli nie faktyczna troska o mieszkańców i o społeczności lokalne, tylko raczej o to, żeby nie odbierać próby pozamerytorycznego blokowania różnych inwestycji, które rząd polski czy gminy prowadzą na terenie naszego kraju.
Pani minister, serdecznie dziękujemy za właśnie to podzielenie się z nami tymi spostrzeżeniami na temat nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, za także to uspokojenie i życzymy, aby te działania służyły naszej ojczyźnie.
Bardzo dziękuję. Serdecznie pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. W dzisiejszych poradach ekologa na antenie Radia Maryja była wraz z nami pani Małgorzata Golińska, wiceminister środowiska, główny konserwator przyrody. Serdecznie również dziękuję wszystkim radiosłuchaczom za słuchanie i za współtworzenie tej audycji.